Muzyczne podróże przez świat.
Naszym gościem jest Tomasz Słodki, autor książki o Kolumbii, przygotowywanej właśnie do wydania, były dziennikarz Polskiego Radia. Dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie.
Projekt Kolumbia to multimedialna książka pokazująca życie i kulturę Kolumbii, prawda?
Tak, pomyślałem, że bardzo fajnym przedłużeniem kartek w książce będą kody QR, które po zeskanowaniu będą kierowały do filmów prezentujących Kolumbię, tak żeby zobaczyć więcej. Ale z racji tego, że tak jak mi przedstawiłeś, jestem byłym dziennikarzem Polskiego Radia, to bardzo chciałem, żeby było trochę dźwięków i żebyśmy mogli przenieść się do tego świata kolumbijskiego, słuchając go. W związku z tym znajdzie się tam także troszkę dźwięków radiowych pokazujących czy wysłuchujących to właśnie, jak w Kolumbii jest.
Kiedy ukaże się ta książka?
Książka ukaże się 12 grudnia i wtedy trafi do wszystkich, którzy kupili ją w przedsprzedaży. Natomiast w styczniu będzie oficjalna premiera, połączona także ze spotkaniami w Polsce, spotkaniami podróżniczymi. To będą takie multimedialne spektakle, w których nie tylko będę opowiadał o Kolumbii, ale także ugotuję coś z widzami, którzy przyjdą do domów kultury. No i może, chociaż tego się trochę krępuje, bo to dopiero początek mojej przygody ze śpiewaniem, zaśpiewam piosenkę Serce, którą w Kolumbii napisałem.
Ta książka jest efektem twojej podróży, o której dziś nam opowiesz. Kochasz podróże.
Uwielbiam i muszę przyznać, że z każdej podróży przywożę bagaż doświadczeń oraz otwartości głowy. Za każdym razem, kiedy znajdę się w jakiejś części świata, patrzę na ludzi, patrzę na to, jak żyją, co robią, co jest dla nich w życiu najważniejsze. Bardzo często rozmawiam zresztą na tyle, na ile oczywiście jestem w stanie porozumieć się w danym kraju po angielsku, czy teraz już po hiszpańsku, bo trochę tego języka liznąłem w Kolumbii, o to właśnie, co jest dla ludzi w życiu najważniejsze i tak naprawdę zauważyłem, że we wszystkich częściach świata są najważniejsze pasje, szczęście, rodzina i przyjaciele.
Czy da się pogodzić podróże, niekończące się czasem podróże, realizowanie swoich pasji z funkcjonowaniem w biznesie? Pytam, ponieważ postanowiłeś zamknąć dobrze prosperujące studio telewizyjne i ruszyć w podróż po świecie.
No właśnie, na początku wydawało mi się, że idealnie łączę podróże z biznesem, bo rzeczywiście od kilkunastu lat podróżuję, ale były to podróże bliskie i zazwyczaj trwały 3 do 5 dni. Oczywiście zdarzało mi się czasami w wakacje wyjechać na dłuższe tripy, które organizowałem głównie po Europie i one trwały około 2-3 tygodni. Natomiast w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że jeśli chcę wyjechać gdzieś daleko i zasmakować tego miasta. Pamiętam, jak Paweł Bruger, jeden z moich kolegów radiowych, teraz to gdzieś za granicą mieszka, ale pamiętam właśnie, jak powiedział mi, że żeby poznać jakiś kraj i ludzi, to trzeba z nimi zamieszkać i żyć. Ja tak sobie właśnie o Kolumbii pomyślałem. Kiedy poleciałem do Kolumbii na miesiąc, półtora i zacząłem żyć z Kolumbijczykami, to przedłużyłem swoją podróż do prawie 100 dni. I wtedy zacząłem odkrywać nowe w swoim życiu, a wszystko tam było tak naprawdę nowe. Więc jeśli pytasz o to połączenie, to na długie podróże nie mogłem sobie pozwolić, bo czekał biznes, pracownicy, rozliczenia comiesięczne, zapłaty rachunków, prowadzenie w studiu programów dla moich klientów, z którymi współpracowałem. No i właśnie w tej Kolumbii naszła mnie taka refleksja, że może warto by coś było w życiu zmienić.
Luna de la madrugada. Solo tú fuiste testigo junto con el viento. Viste su sonrisa confundirse con el mar y la brisa acariciar su pelo como al palmar. Lucero de mil colores se dibujan en tus ojos y sin poderte hablar. Silencio tu mirada, quiero contemplar bajo la luz de la luna, poderte besar. No sé qué tienen tus ojos, qué tiene tu boca, que de algo me antojan, me libran de todo mal. No sé qué tienen tus ojos, qué tiene tu boca, que de algo me antojan, me libran de todo mal. Oye, ¿cómo? Líbrame de esta pena que me está matando.
tam w Kolumbii zrealizowałeś serię popularnych vlogów podróżniczych.
Tak. Zacząłem je realizować przy użyciu smartfona oraz drona. Kupiłem przed wyjazdem drona i zacząłem tak naprawdę uczyć się latania w Kolumbii. To było ciekawe, bo parę razy ten dron mi spadł, raz uderzyłem w taką górę, jak nagrywaliśmy. Raz poszedłem na Uniwersytet Antioquia w Medellin i latając tym dronem uderzyłem w lampę i pamiętam, jak wtedy ludzie spanikowali. Wiele osób się podniosło, było naprawdę bardzo dużo ludzi na tym placu i tak dziwnie się czułem, kiedy ten dron spadł. Ale w pewnym momencie te vlogi zaczęły być bardzo dobrze oglądalne. Ja wrzucałem je nie tylko na YouTube'a, ale także na Facebooka oraz portal LinkedIn, gdzie bardzo dużo osób kojarzyło mnie właśnie z biznesu i ze studia telewizyjnego. No i na LinkedInie 5 tysięcy, na Facebooku 10 do 12 tysięcy wyświetleń, na YouTubie od 18 tysięcy do 20 kilku. I kiedy tak zacząłem analizować statystyki, a vlogi tłumaczyliśmy na język polski, hiszpański i angielski, to nagle okazało się, że ogląda nas bardzo mało osób w Polsce. Mało, no powiedzmy tam kilkanaście tysięcy, natomiast spora część ludzi jest z Ameryki Południowej. I to też mnie tak ucieszyło, bo sobie pomyślałem, wow, mam międzynarodowe audytorium i jest to bardzo, bardzo miłe.
Kolumbia cię zauroczyła?
Bardzo. I wbrew stereotypom, które na całym świecie panują, bo teraz jak opowiadam o tym, że właśnie mieszkałem w Kolumbii i jeszcze będę przez jakiś czas mieszkał, to każdy mówi, a narkotyki, to się dobrze tam naćpasz, kokaina pewnie jest tania i każdy mnie o to pyta, więc jak odpowiadam ludziom, że nie spotykam na ulicach dealerów, którzy proponują mi kupno kokainy i że to jakby nie jest świat moich zainteresowań, to każdy się bardzo, bardzo dziwi, ale później od razu pyta, jaka jest Kolumbia, niebezpieczna? Nie, Kolumbia nie jest niebezpieczna, Kolumbia jest piękna, ma mnóstwo niesamowitej roślinności, ma wspaniałych, ciepłych, otwartych i serdecznych ludzi, bardzo ciekawą architekturę, która z jednej strony przypomina rozwalające się domy, tak jakby ktoś po prostu postawił sobie dom z cegieł bez żadnego pozwolenia, a z drugiej strony ma wysokie budynki, w Medellin ma 15, 20, 30 piętrowe budynki, Bogota ma nawet 60-piętrowe budynki, więc zlepek tej architektury właśnie takiej budowanej przez mieszkańców z blokami oraz z tradycyjną, bardzo, bardzo kolorową architekturą robi naprawdę ogromne wrażenie.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansió mojar. Que temo ahogar de amor. Y cuál es este ser
kokainowy biznes raczej nie zagraża turyście, ale bywa i wiesz o tym dobrze, że turyści szukają kontaktów z dealerami.
To jak na całym świecie. Przyznam się, że w Kolumbii nie spotkałem sytuacji, w której ktoś proponował mi kupno narkotyków na ulicy, a w Pradze i Amsterdamie już tak.
Co prawda od śmierci Pabla Escobara minęło już ponad ćwierć wieku, ale chyba zbrodniczą machinę, którą wprawił w ruch, trudno wyhamować. Czy tam jest bezpiecznie? Przygotowałeś dla nas dźwięk, w którym wypowiada się na ten temat Maciej Hołowiński.
No właśnie, Maciej Hołowiński, Polak, który od wielu, wielu lat mieszka w Chicago i wyjechał do Kolumbii kilka lat temu. Jest także bohaterem mojej książki, opowiada o tym, jak wygląda robienie biznesu w Kolumbii. No i zakochał się w Kolumbii. Twierdzi, że Kolumbia jest bardzo podobna do Polski, ponieważ po pierwsze jesteśmy katolikami w większej mierze, to znaczy bardzo dużo osób jest katolikami. W Kolumbii jest podobnie. Ludzie kochają rodzinę, w Kolumbii jest podobnie. Więc przeniósł się ze Stanów do Kolumbii, otworzył tam biznes. Przeniósł swoje biznesy, mówi, że 3 razy taniej ma te biznesy, dużo niższe są koszty ubezpieczenia. No i zaczął organizować wycieczki głównie Polonii amerykańskiej do Kolumbii i zapraszać ludzi właśnie na te wycieczki, a teraz chciałby, żeby także Polacy zaczęli jeździć do Kolumbii. No i właśnie o bezpieczeństwie 2 słowa mi zdradził.
Kolumbia kojarzy się z narkotykami i z niebezpieczeństwem. Trochę się to zmienia, ale mimo wszystko prawda jest taka, że dużo narkotyków dalej się sprzedaje. Na ulicach to widać, pytają się. Niebezpiecznie jest w dzielnicach, gdzie my nie powinniśmy być i nie chcemy nawet tam chodzić. Także po prostu to jest też moja rola w tym, żeby Polakom, czyli Polonii naszej, przestrzegać ich i nie wprowadzać ich gdzieś tylko w dobre dzielnice. Niebezpieczeństwo w El Poblado czy Provenza jest znacznie mniejsze i tam jest bardzo dużo turystów i jest bardzo dużo policji. Zresztą policję widać w każdym mieście, w każdej dzielnicy i jest to w pewnym sensie tak zaznaczają, że żeby po prostu nikomu nawet nie przyszło do głowy robienie jakichś niebezpiecznych ruchów. Kolumbia mimo wszystko jest bardzo surowa, jeżeli chodzi o różne przestępstwa, także rząd dosyć trzyma mocno tu i krótko na uwięzi tych, którzy mają, chcą coś zrobić nielegalnie. Nie wolno na przykład w Medellin, nie wolno mieć broni palnej. Jest to zabronione. Mogą mieć tylko broń na gumowe kule. Wszystko jest bardzo skrupulatnie chronione. Konta bankowe mają bardzo dużo zabezpieczeń. Przy ATM-ach widać, kiedy pieniądze zostają ładowane do kasy. Zawsze ochrona po 2-3 i to z wielkimi strzelbami. Także widać, że tu nie żartują, a że raczej nie powinno się do nich nawet podchodzić. Także taka jest Kolumbia. Kolumbia się zmienia. Kolumbia cały czas idzie do przodu i mi się wydaje, że jest jednym z najbardziej prężnie rozwijających się miast w Ameryce Południowej. Jest ciekawym miastem, ciekawy kraj. Zapraszam do Kolumbii. Dos carreterías para ti. Con ellas quiero decir. Te quiero. Mi vida. Cariño. Ponle toda tu atención, que serán de tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro que a tu lado vivirán y te hablarán. Ay, como cuando tú estás conmigo y hasta creerás que te dirán, mami, te quiero. Pero si una tarde seque las gardenias de mi amor, se mueren, será porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Pero si una atardece que las gardenias de mi amor ay, se mueren, será porque han adivinado que tu amor me ha traicionado. Mejor que existe otro querer. Porque existe otro querer. Porque existe otro querer.
Muzyczne podróże przez świat.
Jedna trzecia globu śledziła ostatnio losy Escobara i bohaterów słynnego Narcosa. Podobno Kolumbijczycy nie lubią tego serialu.
Bardzo nie lubią i nie lubią samego Escobara. Kiedy opowiadam Kolumbijczykom, że Yo escribo un libro sobre Colombia en polaco, czyli że piszę książkę o Kolumbii po polsku, to bardzo się cieszą, ale od razu pytają, czy będzie tam też o Escobarze. Więc odpowiadam im, że nie, że nie planuję właśnie o Escobarze pisać i wtedy bardzo ochoczo reagują, bardzo euforycznie mówiąc mi super, fajnie, no nasz przyjaciel Polak, jak dobrze, że nie będziesz o nim pisał, dlatego że my go nie lubimy. On wyrządził nam tutaj bardzo dużo krzywdy, działy się tutaj naprawdę złe rzeczy, a my chcemy spokojnego życia, chcemy być szczęśliwi, chcemy spotykać się z przyjaciółmi, chcemy kochać swoje rodziny i nie chcemy ingerencji Escobara w nasze życie i w bezpieczeństwo Kolumbii. Wynająłem apartament w samym centrum Medellin, niedaleko parku Boston. To jest prawie centralna część tego miasta i mam taki apartament na 10 piętrze. On kosztuje 850 tysięcy peso kolumbijskich, czyli około 1000 zł, bo przeliczamy to razy złoty 20. Jest ochrona, jest winda, są 3 pokoje w mieszkaniu, jeden salon jak się wchodzi od razu. Nie ma przedpokoju takiego tradycyjnego jak u nas w Polsce. Jest sypialnia, z której wchodzi się do wanny, bo jest od razu wanna w pokoju. Jest mała toaleta z prysznicem oraz jeszcze jeden mały pokój. Jest malusieńka kuchnia i balkon i w tej kuchni na przykład nie mam okna, jest tylko taka betonowa mozaika, taki wzorek betonowy, który ma dziury i bezpośrednio one wychodzą na zewnątrz, czyli w zasadzie jak pada deszcz, to trochę wlatuje do mieszkania tej wody. Jak wieje silny wiatr, to także go odczuwam w mieszkaniu i zauważyłem, że bardzo dużo restauracji, budynków, klatek schodowych też nie ma okien, tylko właśnie ma taką dziurę, no ale nie ma się co dziwić. Medellin jest cały czas 27 stopni, jest bardzo ciepło, rzadko pada deszcz. Co innego w Bogocie, która jest stolicą, bo tam temperatura to prawie zawsze 16 stopni Celsjusza i bardzo często pada deszcz, więc moja przyjaciółka Joanna Krzywy, która do Kolumbii wyprowadziła się w grudniu, bo poznała chłopaka i się zakochała i już prawie rok tam mieszka, właśnie bardzo często wrzuca na swojego Facebooka filmy z tego, jak pada i znów pada, i znów pada, i kolejnego dnia pada, i znowu pada, i tak cały czas jest tam deszcz.
A czym tam się zajmuje Joanna?
Ona głównie pracuje zdalnie z Polakami przez internet, natomiast teraz bardzo marzy o tym, żeby rozwinąć biznes podróżniczy, żeby oprowadzać turystów po Bogocie i coraz częściej ma właśnie klientów z całego świata, których zaprasza. Zaczęła też uczyć Kolumbijczyków języka angielskiego, bo oni bardzo słabo mówią po angielsku. Doświadczyłem tego w pierwszych dniach swojej wizyty w Kolumbii. No ja też nie mówię świetnie po angielsku, ale porozumiewam się. Natomiast jak poszedłem do sklepu i poprosiłem o wodę, to wszyscy na mnie patrzyli dziwnie i nie rozumieli pytania po angielsku, więc nauczyłem się, że to agua. Jak zapytałem o onion, czyli cebulę, no to nagle okazało się, że też nie rozumieją i muszę nauczyć się słowa cebolla. Później była harina, czyli mąka. No i powoli zacząłem te wszystkie produkty w sklepie poznawać, tak żeby móc ugotować w domu obiad.
Tabaco, 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 tabaco.
el que niega, el creyente, sabio, necio, indiferente. Tabaco, ron.
Tabaco, tabaco, tabaco.
Tabaco, ron.
Tabaco, tabaco, pero tabaco.
Tabaco, ron. Tu cruz y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, que todos ya llevamos una cruz.
Radio Kielce. Słuchasz i wiesz.
Naszym gościem jest Tomasz Słodki. Czy twoja koleżanka z Kolumbii, Joanna Krzywy, uważa, że to bezpieczny kraj?
No właśnie uważała tak do pewnego momentu. Znaczy generalnie wszyscy uważamy, że Kolumbia jest bezpieczna, bardzo sympatyczni ludzie, że nic nam się tam złego nie stanie. Zresztą tak jak słyszeliśmy, Maciej mówił o tym wcześniej, że bardzo jest dużo policji na ulicach i generalnie nie ma problemu z bezpieczeństwem, jeśli nie zapuszczamy się do takich dzielnic, które są niebezpieczne. Natomiast właśnie a propos tego jeszcze mojego mieszkania, zanim dojdę do Joanny, to właśnie jak jeżdżę z taksówkarzami, to oni bardzo często, jak mówię, że poproszę do parku Boston, to oni mówią peligroso, peligroso. Grozo, a to moje mieszkanie znajduje się w centrum Medellin. No jest bardzo to ponoć niebezpieczna dzielnica. Czasami wieczorami rzeczywiście widzę różne podejrzane osoby i wtedy trzeba szybko przejść na drugą stronę ulicy albo skręcić w kolejną uliczkę. Natomiast w Bogocie Joanna miała taką sytuację bardzo podobną do tej, którą ja przeżyłem w Medellin, tylko że ona mnie bezpośrednio nie dotyczyła. Mianowicie pewnego dnia usłyszałem za oknem swojego mieszkania ogromny krzyk ulicy. Bardzo dużo ludzi krzyczało, biegło, ktoś używał wulgaryzmów i w pewnym momencie, kiedy wyjrzałem przez okno i ta cała ulica dobiegła na moją ulicę, to zobaczyłem ludzi bijących jednego chłopaka kijami, prętami metalowymi, kaskiem. Kopali go, po prostu tak go bili, że ja w życiu czegoś takiego nie widziałem, naprawdę. Nie wiedziałem, co robić, czy dzwonić po policję, czy zbiec tam, no ale było tak dużo ludzi, może mi się coś stanie. No i okazało się, że ten chłopak ukradł telefon przechodniowi i zaczął uciekać. I gdy ulica zobaczyła, że on ten telefon ukradł, to rzuciła się za nim, no i bardzo go mocno skatowała, do tego stopnia, że nie był w stanie utrzymać się w własnych siłach. Ja cały czas mam przed oczami ten widok, jak on się przewraca i próbuje wstać, ale nie ma siły i znowu się przewraca, no ale telefon został odzyskany. I właśnie Joanna Krzywy, moja przyjaciółka z Bogoty, z Polski, z Opolszczyzny, miała bardzo podobną sytuację.
No to posłuchajmy, nagrałeś Joannę.
Biegłam środkiem ulicy, krzyczałam w niebo głosy, mój telefon, ludzie zaczęli się zbliżać, zaczęli krzyczeć do niego po hiszpańsku, że powinieneś iść do pracy, a nie okradać ludzi na ulicy. Mężczyzna zaczął go bić pięściami po twarzy. Jak się pakowałam do Kolumbii i wyjeżdżałam, to wielu moich przyjaciół stukało się w głowę i martwiąc się o mnie mówili, że zabiją mnie tu za telefon komórkowy, że tam jest przecież tak strasznie niebezpiecznie. I przez wiele miesięcy nic się takiego nie wydarzało. Cały czas mój chłopak mnie krygował, że nie powinnam używać telefonu na ulicy. I ja zawsze się dziwiłam, że on tak bardzo mnie z tym kryguje. No i nie musiałam długo czekać. Następnego dnia, kiedy wychodziłam ze swojego domu, chłopak, który przechodził obok mnie na ulicy, wyrwał mi telefon z ręki, więc zaczęłam biec za nim. Ile tylko miałam siły w nogach, biegłam środkiem ulicy i to była moja ulica, więc sporo osób mnie tam zna, bo nie ma wcale tak dużo blondynek mieszkających w sąsiedztwie, więc biegłam środkiem ulicy, ile sił, krzyczałam w niebogłosy, mój telefon, bardzo dużo ludzi wyszło na ulicę i ludzie zaczęli biec ze mną i gonić tego złodzieja. I w tym czasie byli też ludzie z drugiej strony ulicy i go po prostu tam złapali. Pamiętam, jeden mężczyzna rozmawiał przez telefon i kiedy zobaczył, co się dzieje, widział, że ja biegnę, że biegną ze mną ludzie, to zaczął też łapać tego chłopaka i bić go z kaskiem od motoru, który trzymał w ręce. Dopadliśmy go, jeden mężczyzna, który był właścicielem małego sklepiku, w którym często robiłam zakupy, zaczął mówić do tego chłopaka, krzyczeć, żeby oddał ten telefon. On udawał, że tego telefonu nie ma. Ja zapewniałam, że ma, że na pewno go ma, więc ten mężczyzna zaczął go bić pięściami po twarzy, co mi się nie podobało, ale w pewien sposób było skuteczną metodą, żeby go zmusić do tego, żeby ten telefon oddał. Ale kiedy oddał mi ten telefon, ja po prostu nie chciałam nic więcej, nie chciałam iść na policję, ani tego zgłaszać, ale ludzie tak jakby nie wychwycili tego momentu, że już ten telefon dostałam i bili go cały czas, więc w pewnym momencie się skupiłam na tym, żeby ich prosić, żeby go nie bili, że nie ma w ogóle sensu go bić. Już sprawa jest załatwiona, ja odzyskałam telefon, on mi nic nie zrobił, on mnie nawet nie dotknął. Więc ja po prostu odeszłam. Ludzie byli bardzo mili, pytali mnie, czy wszystko jest okej, czy nie potrzebuję jakiejś pomocy. Ale ja zobaczyłam po prostu na własne oczy, co to znaczy w Kolumbii dar papaja. Nie prowokuj. Jeżeli możesz stracić telefon na ulicy, bo może on kogoś zainteresować, to lepiej go po prostu nie wyciągaj. A ja niestety tak się zachowywałam. Teraz już jestem bardziej uważna i nie robię takich rzeczy.
Alma de europeo. Si nadie nos enseñó a vivir, explícame quién va a manejar. Agarra el timón, dime que es el rey, es nuestra misión. Vuelvo a
Muzyczne podróże przez świat.
Medellín. W 1991 roku to było najbardziej niebezpieczne miasto świata. Tylko właśnie w 1991 zamordowano tam 6658 osób. Mówi się o tym mieście, że to najbardziej innowacyjne miasto, najbardziej cool. Jakie jest naprawdę Medellín?
Na początku wydawało mi się, że chciałbym mieszkać w Bogocie i kiedy kilka razy pojechałem do Bogoty, to ona mi przypomina takie europejskie miasto, piękne ulice, fajne budynki, super ludzie, dużo tych ludzi, no taka europejska stolica, ale szybko zorientowałem się, że jest zimno i bardzo się ucieszyłem, że właśnie w Medellín mieszkam. Jest dużo wąskich uliczek, ulice są jednokierunkowe, więc nie wszystkie, ale w większości i mają nazwy Calle y Carrera. To jest taka jednostajna siatka ulic, jakbyśmy z góry rzucili, to trochę jak w Stanach Zjednoczonych aleje, które się przecinają i mój adres to jest na przykład Calle 40, Carrera 50-58. I teraz muszę odnaleźć tą właśnie 40 Calle ulicę i z przecinającą ją Carrerą znaleźć numer 50-58 i dojść do swojego mieszkania. Przyznam ci się, że do dzisiaj nie wiem, jak trafić do tego mieszkania wpisując to w Google, bo adres się wpisuje w taki dziwny sposób: Calle 40, hashtag 50-58. I jak chodzę po tych ulicach i ktoś mi czasami podaje adres, to bez mapy Google'a naprawdę bardzo mi trudno jest się poruszać po Medellín, bo nie wiem, która jest z którą i w którym miejscu jest akurat ten dziwny numer podwójny, bo dlaczego jest 50-50. No, to jest skomplikowane, ale Kolumbijczycy się w tym bardzo dobrze odnajdują. Jest bardzo fajna dzielnica Poblado, to jest taka dzielnica, powiedzmy, luksusowa, w której mieszkania są dużo droższe, kosztują około 3-4 tysięcy złotych, gdzie taka bananowa młodzież i bogaci ludzie mieszkają. Ale jest to taka dzielnica, która żyje. Jak ja tam przyjeżdżałem wieczorami i siadałem sobie na tej dzielnicy i patrzyłem, co się dzieje, to w jednej knajpie koncert, w drugiej knajpie koncert, w trzeciej knajpie dyskoteka. Nagle przychodzą muzycy, którzy przychodzą obok nas i grają na bębnie i na akordeonie. Nagle mnóstwo ludzi przechadza się albo siedzi po prostu na schodach. Mnóstwo taksówek, nawet prostytutki się tam pojawiają. Przyznam się, że jak obserwowałem, jak się zachowują, to przez godzinę nie miały żadnego klienta. Więc tak się zastanawiałem, czy ktoś korzysta z ich usług, czy nie, ale są oficjalnie siedzące i od razu widać, że oferują tego typu usługi. Medellín jest bardzo zielony. Bardzo, bardzo, bardzo zielony. Jak patrzę na to miasto i na zdjęcia, które zrobiłem, to jestem zachwycony tym, ile jest tam zieleni. To jest po prostu jak jedno wielkie płuco, mimo że jest tak zanieczyszczone, bo bardzo jest dużo starych samochodów, które dymią, mnóstwo motocykli, mnóstwo takich starych autobusów, no, ze którymi wydobywa się czarna łuna dymu. Ale Medellín to także miasto jedyne w Kolumbii, które ma metro. I to metro nie jest takim metrem jak w Polsce, że wchodzimy w podziemia i jedziemy pod ziemią, tylko ono jeździ tak jakby na swój tor na piętrze. Połączone jest z systemem kolejek górskich Metro Cable. Pamiętam, że w Barcelonie kiedyś taką kolejką górską jechałem. To są takie wagoniki sześcioosobowe, do których się wsiada i one cały czas jadą i na różnych partiach gór się wysiada. No i pamiętam, że w Barcelonie i w Londynie to majątek kosztowało, a tutaj za niecałe 3 zł możemy się taką kolejką przejechać. Mieszkańcy dzięki tym kolejkom dostają się do wyższych partii gór, gdzie normalnie musieliby jechać około godziny, półtorej, a tutaj dzięki właśnie takiej kolejce mogą dostać się w 15-20 minut. Co interesujące, do kolejek są zawsze ogromne kolejki. Nawet trzeba czasami odstać 30 minut. Ostatnio właśnie jak przed samym wyjazdem do Polski, 2 dni przed moim powrotem, pojechałem sobie właśnie do Metro Cable metrem, żeby dostać się kolejką do parku Arvil, który rekomenduję w mojej książce, ale była tak długa kolejka do kolejki, że zrezygnowałem i stwierdziłem, dobra, pojadę następnym razem, to pojadę zrobić zdjęcia i wrzucę je do książki.
A la maldad se entrega. Ella es una mamacita, no se quita. Hacerlo salvaje es una adicta, masoquita, bellaquita. La adicción al sexo la tiene loquita. Ella es una una mamacita, no se quita, hacerlo salvaje, es una adicta, masoquita, bellaquita, le encanta el sexo. Oh, qué rico como yo te rastrillero contra la pared, tú sabes, nadie mejor que yo. Estaba borracha y me aproveché, terminamos en el motel como el loco haciendo el amor. Por eso es que te comento, te borrado, no te dejas sola. Tú me llamas y yo le llego ahora, el limbo encendido, te rizo en tu alcohol. Entrégate,
está consciente de que
entrégate. Ella es una mamacita, no se quita, hacerlo salvaje, es una adicta, masoquita, bellaquita, la adicción al sexo la tiene loquita. Ella es una mamacita, no se quita, hacerlo salvaje, es una adicta, masoquita, bellaquita, le encanta el sexo.
Mi gata pasó la tremendo juguete, le mete sobre de golpe billete, le gusta caer, se pone loquita porque yo soy el que más rico le mete. Resalta entre sus amigas, le sobra el piquete. Ella al garete, le gusta el track, el perreo por detrás, sube la falta y entra, deja a su novio por el track, bingo el gang, tú sabes que.
Ella es una mamacita, no se quita, hacerlo salvaje, es una adicta, masoquita, bellaquita, la adicción al sexo la tiene loquita. Ella es una mamacita, no se quita, hacerlo salvaje, es una adicta, masoquita, bellaquita, le encanta el sexo. Oh.
Na naszej stronie jest też film, twój film, pokazujący nowe oblicze Medellin. W 2013 obywatele Kolumbii uplasowali się na szczycie listy najszczęśliwszych ludzi na świecie. Widać, że są szczęśliwi?
Bardzo. Kiedy wracam do Polski, to pierwsze co widzę to wkurzonych Polaków. I sobie tak myślę, ej rodacy, o co chodzi? Dlaczego się denerwujecie? Przecież mamy wszystko. Mamy naprawdę świetnie funkcjonujące biznesy. Mamy dobre prace, które pozwalają nam jeździć po Europie, czy nawet wyjeżdżać dalej za granicę. Mamy rodziny, mamy technologię. I to, przecież my jesteśmy tak technologicznie doskonali, jak ja patrzę na Polskę. Przecież jaki my mamy szybki internet. W Europie nie ma takiego internetu. Jak byłem ostatnio w Rumunii, to z ledwością łapałem 3G internet, a tutaj mamy wszędzie LTE, nawet w wioskach. I tak sobie myślę, dlaczego Kolumbijczycy nie mają pieniędzy, a są tacy szczęśliwi? Czy to kwestia temperatury, 27 stopni w Medellin? No ale w Bogocie przecież jest 16 ciągle, a ludzie są szczęśliwi. Tutaj ludzie nie mają pieniędzy. No więc pisząc książkę zapytałem mojego fryzjera, który kosztuje 15 tysięcy peso kolumbijskich za brodę i włosy, a 10 tysięcy peso kolumbijskich za tylko włosy, czyli około 12 zł za włosy, 15-18 za włosy i brodę. Co jest dla niego w życiu najważniejsze? Trochę rozmawialiśmy o tym, co robi na co dzień. On też nagrywa filmy na Facebooka, takie komediowe. Na przykład nagrał taki film a propos tego angielskiego, o którym wcześniej mówiliśmy, że przychodzi do niego dziecko i pyta go, żeby mu pomógł do szkoły z angielskim. On mówi, oczywiście nie ma problemu, pomogę ci. No i dziecko pyta go po angielsku bed. No i on powinien odpowiedzieć kama, że to jest łóżko, a on odpowiada cocina, czyli kuchnia. No i trzy takie odpowiedzi nietrafione, więc nagrywa różne takie filmy. No i jak tak rozmawialiśmy, jak wygląda twój dzień pracy, twój w ogóle twoje życie, no to 6 dni spędza w pracy, 7 dzień niedzielę ma na odpoczynek i zazwyczaj wtedy załatwia wszystkie sprawy, których nie załatwił w tygodniu. Więc zapytałem go, czy jest szczęśliwy w życiu. On mówi, że jest najbardziej szczęśliwy, że mieszkał w różnych miastach Kolumbii, ale także w innych krajach i Medellin jest po prostu najwspanialszy miastem. On jest tutaj szczęśliwy, on ma tu przyjaciół, on tu nagrywa, on tu ma dziewczynę, on po prostu ma pracę, jest tak wdzięczny, że ma tę pracę, z której ma drobne pieniądze, które z ledwością starczają mu na opłacenie rachunków. Pracuje 6 dni w tygodniu, ma tylko 1 dzień wolny, ale jest przeszczęśliwym człowiekiem. I na koniec powiedział coś takiego, że bardzo dziękuję Maryi za to, że pozwala mu nagrywać na YouTube'a i wspiera go w nagrywaniu na YouTube'a i Facebooka filmików. I bardzo dziękuję Bogu za to, że może żyć w Medellin. I zauważyłem, że rzeczywiście Kolumbijczycy pod tym kątem są bardzo podobni do nas, bo katolicyzm jest tam religią dominującą, więc są bardzo pobożni i wierzący. Szczególnie na wsiach to widać. Na wsiach, jak pytam ludzi, co jest dla nich w życiu najważniejsze, no to właśnie odpowiadają Bóg i rodzina. W miastach z kolei na uniwersytecie odpowiadają, że la muzyka, szczęście jest dla nich najważniejsze, spełnianie marzeń, bo cóż w życiu jest ważniejszego niż być szczęśliwym. Więc myślę, że tą receptą na szczęście jest to, że po prostu oni się potrafią cieszyć z życia, bez względu na to, jak jest.
Na naszej stronie jest też film, w którym pytasz mieszkańców Kolumbii, co jest dla nich najważniejsze. Proszę obejrzeć ten film.
Hace tiempo